Dobrze jest przebywać w Bożej obecności, będę to stale powtarzał, stale podkreślał, bo dobrze jest być. Jest to najlepsze miejsce. Drodzy, żyjemy w świecie wielkiego zamieszania. Ledwo wyglądamy końca trzeciej pandemii, już mówią o czwartej. Człowiek tak naprawdę nie ma gdzie się schronić. Nie ma gdzie znaleźć spokoju, odpocznienia. Ale drodzy, mam dobrą wiadomość dla nas chrześcijan. Bóg przygotował dla nas takie miejsce. My mamy gdzie się schronić. My mamy miejsce, w którym możemy odpocząć. Mamy miejsce, w którym możemy bezpiecznie przebywać. I o tym dzisiaj chciałbym w szczególny sposób mówić, może bardziej przypomnieć. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 4:1 i potem 10-11. Ze względu na czas nie będę czytał, bo należałoby przeczytać 2 rozdziały. Gdy tedy obietnica wyjścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle, a w oryginale dosłownie jest tak, poza tym odpocznieniem, czyli poza. 10-11. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg odpoczął od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do Jego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Drodzy, jest to ciekawy, głęboki fragment Bożego Słowa. Autor listu do Hebrajczyków, bo tak naprawdę do końca nie jesteśmy pewni, kto jest autorem. Jednego jesteśmy pewni, jest to Słowo Boże. Dotyka bardzo delikatnej materii życia człowieka z Bogiem. Będziemy dzisiaj mówić o Bożym odpocznieniu. Chciałbym postawić pytanie, czym jest tak naprawdę Boże odpocznienie? Co przez to rozumiemy, Boże odpocznienie? W jaki sposób mogę wejść do tego Bożego odpocznienia? Jakie skutki dla chrześcijanina przynosi bycie w tym Bożym odpocznieniu? Przyznacie, że pytania są ważne i warto mieć jasną odpowiedź na te pytania. Drodzy, aby wyjaśnić, aby podejść do jakiejś interpretacji, chciałbym zachęcić, abyśmy spojrzeli w taki szerszy sposób. Autor listu Hebrajczyków mówi, bierze pod uwagę, czy podkreśla, że opisuje coś na tle pewnej historii. A tą historią jest wyjście narodu izraelskiego z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej. Tą historię możemy podzielić na takich 5 etapów, 5 takich okresów. I chciałbym, abyśmy każdemu z nich się przyjrzeli, ponieważ te etapy są takimi obrazami, zapowiedziami chrześcijańskiego życia. Możemy w jakiś sposób my jako osoby utożsamić się z tym, co tam się działo. Zatem przejdźmy do szczegółów. 1. etap. Pobyt w niewoli egipskiej. Jak pewnie większość z nas wiemy, Jakub wziął całą swoją rodzinę i pod protekcją Józefa cała rodzina znalazła schronienie w Egipcie. I przez 430 lat, bo tak określa to Biblia, żyli tam, mieszkali tam. Oczywiście początki były piękne, przyjęli ich z godnością, dali najlepszy kawałek ziemi, ale koniec był straszny. Jest to obraz tego, w jaki sposób diabeł nas traktuje. Czasami początek jest piękny, dobrze się człowiek bawi, ale koniec jest dramatyczny. Bo właśnie Egipt, starożytny Egipt jest symbolem obrazu władzy szatana na świecie. Często Biblia jakby bierze to hasło jako obraz właśnie diabelskiej władzy. Niewola Izraela jest obrazem zniewolenia człowieka poprzez szatana. Widzimy tutaj na obrazie społeczeństwa potężnej grupy ludzi, która została całkowicie zniewolona. Kiedy Mojżesz się urodził, nakazano unicestwiać wszystkich chłopców. Nikt się z nimi nie liczył. Byli nikim w tamtych czasach. Drugi etap to wyzwolenie narodu izraelskiego z tyranii Egiptu. Bóg w potężny sposób wyzwolił naród izraelski, czyniąc potężne znaki pośród ludu, ale przede wszystkim na faraonie i na tej ziemi. Drodzy, jest to obraz, zapowiedź wyzwolenia ludzkości przez Jezusa Chrystusa. Tam Bóg wyzwolił pewną grupę ludzi z tyranii faraona, ale jest to obraz, zapowiedź tego, co Bóg przygotował 1400 lat później. Bóg w Chrystusie pojednał z sobą świat. Nie tylko pojednał, ale wyzwolił go z mocy diabła. Od 2000 lat każdy człowiek może stać się uczestnikiem tego wyzwolenia, tej wolności. Może. To nie dzieje się automatycznie. Każdy osobiście musi przyjść i przyjąć od Boga to wyzwolenie. Wystarczy odwrócić się od swojego bezbożnego życia. To jest pierwszy krok, który człowiek musi uczynić, aby doświadczyć Bożej wolności. Musisz powiedzieć sobie, nie chcę żyć już tak, jak dotychczas żyłem. Bez Boga, w tym świecie, w grzechu, w upadku. Pragnę wolności. Chcę innego życia. Chcę życia z Bogiem. I to jest możliwe. Od 2000 lat ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa i doświadczają Jego uwolnienia. I myślę, że i ja, i ty jesteśmy tego świadectwem. W moim życiu to miało miejsce 36 lat temu. Kolejny etap, trzeci, to jest przejście przez Morze Czerwone. Morze Czerwone to linia, za którą kończyła się władza faraona. Władza nad narodem izraelskim. Chociaż wyszli z Egiptu, jednak faraon podążał za nimi. Chciał mieć dalej nad nimi kontrolę. Ale jak wiemy z tej historii, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, zakończyło się panowanie faraona nad narodem izraelskim. Jest to obraz chrztu wodnego. Często powołujemy się na tą historię, pokazując katechumenom, jak ważny jest krok wiary, jakim jest chrzest wodny. Ludzie często myślą sobie, narodziłem się na nowo, doświadczyłem tej wolności. Ja wiem, czy ten chrzest jest tak bardzo potrzebny, ale chciałbym ci pokazać na tej historii, na tym obrazie, jak jest bardzo ważny. Dopóki nie przejdziesz przez chrzest, dopóki nie zostaniesz zanurzony i wynurzony, w jakiś duchowy sposób diabeł jeszcze ciągle będzie próbował mieć władzę nad tobą. Ale kiedy przejdziemy przez wodę, jesteśmy po drugiej stronie. Dlatego, drodzy, chciałbym też tych, którzy się zastanawiają, którzy myślą o chrzcie, zachęcić do tego. Pomyśl o tym. To ma głęboki wymiar duchowy. Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony, będzie wypuszczony na wolność. Drodzy, tam nie jest napisane, kto uwierzy, będzie zbawiony, a ja chcę, to może się nawet ochrzcić. Tam są postawione dwa warunki. To znaczy, że to ma wymiar duchowy, to oznacza, że to jest bardzo ważne. I ten następny krok, jakim jest chrzest, jest równie ważny jak ten pierwszy, który człowiek poczynił, czyli upamiętał się i narodził na nowo. Czwarty etap to jest okres wędrówki po pustyni. Drodzy, teolodzy twierdzą, że przejście od Egiptu do ziemi obiecanej, do granicy ziemi obiecanej, nie zajęło Izraelitom więcej, choć to była potężna grupa ludzi, więcej jak kilka tygodni. W ciągu kilku tygodni przemieścili się z punktu, jakim był Egipt, do granicy ziemi obiecanej. I kiedy tak nad tym zastanawiałem, pomyślałem sobie, ale byli niemądrzy. Mogli w ciągu kilku tygodni zająć nową ziemię i zacząć spokojnie sobie żyć. Ale drodzy tej ziemi nie posiedli. Dlaczego? Niewiara i nieposłuszeństwo zamknęły możliwość wejścia do ziemi obiecanej. Nie było w Bożym planie, aby Izrael chodził 40 lat po pustyni. Bóg pragnął, w jego sercu było pragnienie, aby w ciągu kilku tygodni weszli do ziemi obiecanej i zaczęli ją zajmować, wypędzając ludzi, którzy tam dotychczas żyli. Drodzy, musimy rozróżnić dwa aspekty: zwątpienie i niewiara. Bo to są dwie nietożsame postawy, dwie różne postawy, które czasami my, chrześcijanie, nie rozróżniamy. Czasami diabeł to wykorzystuje, aby siać w nas zwątpienie, niechęć i tak dalej. Czym jest zwątpienie? Zwątpienie jest pewnym stanem. Stanem, w którym stoję przy Bogu, ale mam wątpliwości. Stoję przy Bogu i mówię: Boże, nie wiem. Stoję przy Bogu i mówię: Boże, boję się, nie rozumiem tego. Ale stoję przy Bogu. Niewiara jest zupełnie czymś innym. Jest to stan odrzucenia Boga, stan odrzucenia Bożych obietnic, całkowite oparcie się na tym, co zmysłowe. Przekorna postawa. Zwróćcie uwagę, co Izraelici mówili między sobą. Jesteśmy zgubieni. Bóg nas wprowadził w zasadzkę. Obyśmy pomarli w Egipcie albo na tej pustyni. A niektórzy rzucali hasła pod tytułem: wracajmy do Egiptu. Popatrzcie, jaka przekora, jaka przewrotność człowieka. Kiedy pomyślimy o tych ludziach, którzy przeszli przez Morze Czerwone, oglądali Bożą obecność w postaci obłoku, w postaci słupa ognia, oglądali wiele cudownych rzeczy, ale bardziej zaufali temu, co widzieli. Nawet nie oni, to, co widziało 10, którzy zostali wysłani. Ci przynieśli niewiarę do obozu. I cały lud został tym zakażony. Ja myślę, że gdzieś w sercach tych ludzi była taka niewiara, taka przekora. To był lud, który był w niewoli, ciemiężony, bity, gnębiony. A więc nie, to takie naczelne hasło, które mam wyobrażenie, występowało wśród tych ludzi. Jest to bardzo niebezpieczny stan. Aby mogli wejść do ziemi obiecanej, potrzeba było przemiany ich mentalności. Egipt, tak jak powiedziałem, niewolnictwo, służba faraonowi, przymusowa służba faraonowi, coś, co zostało im narzucone. Ziemia obiecana to wolność, to służba Bogu, ale nie ze strachu, ale z miłości, z wdzięczności, z powołania. Bóg ich podniósł, uczynił ich narodem wybranym. Większość, w zasadzie całość, wszyscy mężczyźni dorośli, oprócz Kaleba, Jozuego i Mojżesza, nie chciała poddać się tej przemianie. Nie chcieli zmienić swojej mentalności. Nie chcieli zmienić swojego sposobu myślenia i patrzenia na rzeczywistość. Oni dalej myśleli jak niewolnicy. Bunt to było coś na porządku dziennym w ich życiu. Drodzy, podobnie jest z chrześcijaństwem. Tutaj również, kiedy narodzimy się na nowo, kiedy staniemy się nowymi stworzeniami, potrzebujemy przemiany naszej mentalności, przemiany naszego sposobu postrzegania, sposobu myślenia, przemiany naszego systemu wartości, przemiany wszystkiego w naszym życiu. Nie bez powodu Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian napisał, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. A więc skoro wszystko stało się nowe, to trudno coś starego jeszcze pozostawiać. Bóg wzywa nas do przemiany. I drodzy, tutaj taka bardzo ważna moja uwaga. Chrześcijanin, który nie chce poddać się temu procesowi przemiany, a mówimy przemianie od życia w ciele do życia w duchu. Jest to pewien proces, że Duch Święty nas prowadzi i uwalnia od tego starego sposobu myślenia, starego sposobu postrzegania i poprzez swoje objawienie wprowadza nas w zupełnie nową rzeczywistość. Jeśli chrześcijanin nie podda się temu procesowi, wchodzi w stan buntowniczy. Pozostaje na pustyni. W jego życiu nie nastąpią procesy przemiany. Nigdy nie zakosztuje, co to znaczy być w Bożym odpocznieniu. Będzie chodził jak Izraelici po pustyni. I będzie się zastanawiał, co tak Pan Bóg się na mnie uwziął. Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Ale niestety to są fakty i myślę, że możemy, patrząc bliżej się na swoje życie czy swoich bliskich, możemy to zauważyć. I wreszcie piąty etap to jest wejście do ziemi obiecanej. Kiedy Izraelici już weszli za czasów Jozuego, Bóg przemówił do nich. Bardzo mi się podobają te słowa, bo one jakby malują przed naszymi oczami, czym była ziemia obiecana. Bóg powiada tak, dałem wam ziemię, około której się nie trudziliście. Kiedy to czytałem, pomyślałem sobie, no gdyby ich do jakiejś dżungli zaprowadził, rzucił z 5000 siekier i powiedział, bierzcie się do roboty. A tam wszystko było, ziemia była uprawiona, przygotowana, wydawała plony. Niesamowita rzecz. Piękne miejsce. Miałem przywilej być tam po 3400 latach i tam jest ciągle pięknie, szczególnie w Dolinie Jordanu. Mówi, dałem wam ziemię, wokół której się nie trudziliście, aby wam rodziła plony. Dałem wam miasta, których nie budowaliście. A w nich mieszkacie, cieszycie się, macie wspaniałe warunki do życia. Dałem wam winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście. Dają wam dziś pożywienie. Drodzy, jest wiele miejsc opisujących ziemię obiecaną, którą przejęli Izraelici. I jedno możemy stwierdzić, tym jednym zdaniem, była to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Nie zasłużyli sobie na to. Nie zapracowali sobie na to. Bóg mógł wybrać każde inne miejsce dla nich, ale wybrał właśnie to piękne miejsce. Wypędził przed nimi wrogów i dał im w posiadanie. Przejęli to, zapewne cieszyli się. Pierwsze miesiące, lata byli wdzięczni Panu Bogu. Pewnie wspominali, świętowali. Robili sobie grille na tą cześć każdego roku. Pamiętacie, jakśmy weszli, jakśmy wzięli. Ale to był czas, to było piękne. Ale człowiek szybko się przyzwyczaja. Ta historia jest obrazem, zapowiedzią nowotestamentowego odpocznienia. To jest tylko obraz. To nie jest to wow, które Bóg przygotował. To jest pewnego rodzaju obraz, który zapowiada coś wielkiego, coś niepowtarzalnego, coś niewyobrażalnego przez ludzki umysł. Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie przygotował Królestwo Boże. Przygotował Królestwo Boże. Duchową ziemię obiecaną dla każdego człowieka, nie dla narodu wybranego. Każdy człowiek może stać się obywatelem tego królestwa. Czy to nie jest piękne? Mamy te pięć etapów. Niewola, wyjście, przejście przez Jordan, pustynia i ziemia obiecana. Pięć takich etapów, 5 kroków, które musieli wykonać, aby wejść do ziemi obiecanej. I drodzy, podobnie jest w chrześcijaństwie. Musimy wykonać 5 kroków, aby wejść do ziemi obiecanej. Na każdym etapie możemy się zatrzymać. Możemy zostać w Egipcie i niektórzy ludzie zostają. I mówią, tu jest mi dobrze. Nic więcej nie chcę. Spotykam może nieszczęśliwych, ale zadowolonych ludzi żyjących w tym świecie. I oni nie są zainteresowani chrześcijaństwem. Mają pieniądze, mają wszystko, co potrzebują do życia, dobrze się bawią. I nie widzą potrzeby szukania Królestwa Bożego. Nie widzą potrzeby wejścia do ziemi obiecanej. Ale wielu, wielu na tym świecie odkryło, że jest coś, za czym warto, o co warto się starać, za czym warto, o co warto zabiegać. Królestwo Boże. Ziemia obiecana, ta duchowa ziemia obiecana. I wychodzą, przychodzą do Boga, Bóg ich uwalnia, wyprowadza. Wchodzą na pustynię. I tutaj również można się zatrzymać. Drodzy, pozwólcie, że przeczytam fragment z Hebrajczyków 3:14, który jest odpowiedzią, czym jest Boże odpocznienie. Bo to jest ważne, żebyśmy mieli jasną, czytelną definicję tego. W Hebrajczyków 3:14 czytamy. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Staliśmy się współuczestnikami Chrystusa. Drodzy, jest tutaj użyty czas przeszły, dokonany. Jeśli narodziłem się na nowo, stałem się współuczestnikiem Chrystusa. To są wielkie słowa. Jesteś częścią Jezusa Chrystusa. Należysz do Niego. Jesteś Jego własnością. Jesteś tym prawdziwym narodem wybranym. Ludem nabytym drogocenną krwią Chrystusa. To, co jest ważne tutaj, to ten czas przeszły dokonany. To nie jest coś, na co sobie musisz zapracować. Jeśli zbierzesz odpowiednią ilość punktów, Bóg wtedy powie, no dobrze, synów, bądź częścią Jezusa Chrystusa. Stajemy się uczestnikami, stajemy się tą częścią Chrystusa, kiedy rodzimy się na nowo. W tym momencie stajemy się uczestnikami, czy współuczestnikami Chrystusa i wszystkiego, czego dokonał. Narodzenie na nowo jest kluczem. Jest wejściem do tej rzeczywistości. Ale drodzy, możemy być współuczestnikami Jezusa Chrystusa, ale wcale nie musimy być w Jego odpocznieniu. Ponieważ wejście do Jego odpocznienia jest procesem. Jest czymś, co dopiero do czego Bóg nas doprowadzi. Podobnie jak to było z ziemią obiecaną. Bóg przemówił do Izraelitów, powiedział, ziemię, którą obiecałem waszym ojcom, dałem wam. I wiecie, to słowo nabiera znaczenia, ponieważ oni jeszcze nie weszli do ziemi obiecanej. Oni stali u granic tej ziemi, ale Bóg mówi, ona jest wasza, należy do was, jest już waszą własnością, dlatego weźcie ją w posiadanie. A potem krok po kroku szli i zdobywali miasto za miastem, ziemię za ziemią, górę za górą, rzekę za rzeką, aż doszli do granicy swoich możliwości. Choć jak czytam, jaką granicę Bóg wyznaczył dla nich, to Izrael nigdy nie osiągnął tych terenów, które Bóg im dał. Naprawdę zadowolili się niewielką ilością. Wejście do odpocznienia w Chrystusie jest procesem podobnym jak objęcie ziemi obiecanej. Musimy iść krok po kroku, krok po kroku. I w ten sposób zaczynamy coraz szerzej zataczać swoje granice. Pan Bóg powiedział, każde miejsce, do Izraelitów tak powiedział, każde miejsce, na którym stanie twoja stopa, dam wam. Dam ci, mogę powiedzieć, żeby było bardziej osobiście. To ma głęboki obraz. Izraelici, dokąd doszli, to była ich ziemia. Ale to ma bardzo głęboki wymiar duchowy. Bo moglibyśmy to powiedzieć w ten sposób. Każda obietnica, na której stanie twoja duchowa stopa, a co jest tą duchową stopą? Moja i twoja wiara. Będzie należeć do ciebie. I dzięki temu wchodzimy do ziemi, do tej duchowej ziemi obiecanej. To jest to duchowe podejście, do którego Bóg wzywa nas, do którego nas powołuje. Jak to wygląda w praktyce? Bo warto się temu przyjrzeć. Myślę, że każdy z nas, przynajmniej w niektórych aspektach swojego życia, wszedł do jego odpocznienia. Na przykład pewność zbawienia. Nie wiem jak wy, ale ja przez wiele, wiele czasu, wiele miesięcy zmagałem się z pewnością zbawienia. Gdzieś bardzo uczuciowo, emocjonalnie podchodziłem do tego i chciałem poczuć to zbawienie, tą przynależność do Chrystusa. Chciałem poczuć tą wolność od winy. Ale czasami mi się udawało poczuć, ale najczęściej nie czułem. I wtedy pewien mądry chrześcijanin powiedział, bo to nie na tym polega. Musisz oprzeć się na Bożych obietnicach. I wtedy pokazał mi, jak on to czyni. I przywróciłem do domu, otworzyłem Biblię, przemyślałem to jeszcze raz i mówię, no tak, to jest jedyna droga. Bo kiedy mam emocje, to one się zmieniają. Ale Boże obietnice zawsze są takie same. I po prostu one się nie zmieniają. I na nich mogę oprzeć swoje życie. I wtedy uchwyciłem się. Jest ich wiele. Jednej z tych obietnic, że Bóg przebaczył mi moje grzechy. Że jestem usprawiedliwiony w Jego oczach. Że Bóg już mnie nie ściga. I wiecie, przyszedł do mojego serca pokój. Przyszło odpocznienie w tym obszarze, w tej dziedzinie. Ale w innych dalej był zamęt. Pamiętam lęk przed Bogiem. No tak, Bóg mi przebaczył. Ale kiedy tak czytałem Stary Testament, widziałem, jak Mojżesz wchodzi, z jakim lękiem, z jaką trwogą wielu ludzi przystępowało do Boga. Mówię, gdzie ja malutki? I nawet miałem taki etap w swoim życiu, że unikałem społeczności z Bogiem. Dobrze, że mnie zbawił. Dobrze, że już krzywo na mnie nie patrzy. Dobrze, że nie rozkleja listów gończych za mną. Ale wtedy Duch Święty mnie poprowadził do Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to była kolejna ziemia, na której stanęła moja stopa. Powiedziałem, aha, skoro nie poprzez siebie, poprzez moje uczynki, nawet nie poprzez moją wiarę, ale poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego dokonane, dokończone, doskonałe dzieło, mam pokój z Bogiem, to dlaczego mam przed Nim uciekać? Powinienem się cieszyć, powinienem się rozkoszować tą relacją. Powinienem być dumny z tego, że Bóg jest moim przyjacielem, że Bóg patrzy na mnie łaskawym, dobrym okiem, że nie pała gniewem przeciwko mnie. Kiedyś tak myślałem. I drodzy, to była kolejny obszar, na którym postawiłem swoje stopy. Powiedziałem, diable, już mnie nie będziesz oszukiwał. Mam pokój z Bogiem. Mam go od 36 lat. Nie muszę się lękać ani obawiać Boga. Trzeci przykład. Kiedy coś nie wyszło, jakiś grzeszek, jakieś zaniedbanie, to wiecie, w naturze człowieka jest coś takiego, żeby uciekać przed Panem Bogiem. To już tak od początku było. To chyba wprowadził Adam, o ile dobrze pamiętam. Jak zgrzeszył, no to zewą w krzaki. Poczekamy, może przejdzie, nie zauważy, będzie wszystko w porządku. Większość ludzi, większość chrześcijan ma taką tendencję przeczekania. Może to też bierze się z relacji ojciec czy rodzice, dzieci, tak? Coś tam się narozrabiało, poczekamy. Zejdę mu z radaru, dzień, dwa, może przeminie. I miałem też takie tendencje. Kiedy było dobrze, kiedy byłem szczęśliwy, kiedy w mojej ocenie byłem w porządku wobec Boga, o ludzie, łzy się lały. Ale kiedy sumienie mnie gryzło, bo coś tam, wtedy uciekałem. Dzień, dwa, trzy. I wtedy Duch Święty mnie poprowadził do Hebrajczyków 4,16, w którym przeczytałem i po prostu to mnie przeszyło. Przystąpmy tedy z ufnością, z ufną odwagą do tronu łaski. Po co? Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przystąpmy tedy z ufną odwagą. I chciałbym tu zwrócić uwagę na dwa słowa. Miłosierdzie i łaska. Miłosierdzia kiedy potrzebujemy? Kiedy narozrabiam. Kiedy upadnę w grzech. Kiedy wszystko już jest pozamiatane i wiadomo, że narozrabiałem. Wtedy potrzebuję Bożego miłosierdzia. I Bóg mówi, przystąp z ufną odwagą. Bo kiedy to się zdarzy, a tu nie mam na myśli takiego świadomego, a narozrabiam, a potem sobie przyjdę z ufną odwagą. To nie jest chrześcijańskie podejście. Ale wiemy, że w wielu sytuacjach naszego życia zdarzają nam się różne nieplanowane, niechciane, ale się zdarzają upadki w naszym życiu. I wtedy Bóg zachęca, mówi, przyjdź, nie zmagaj się z tym, nie uciekaj przede mną, po prostu przyjdź, bo potrzebujesz mojego miłosierdzia, potrzebujesz usłyszeć, przebaczam, wstań. I druga rzecz, na którą chciałbym też zwrócić uwagę, znaleźć łaskę w stosownej pomocy, w stosownej porze. To jest ten czas, kiedy możemy przyjść do Boga, kiedy jesteś kuszony, kiedy przeżywasz sztorm w swoim życiu. Bóg mówi, przyjdź z ufną odwagą do mnie, abyś otrzymał stosowną pomoc, abyś otrzymał świeże, nowe namaszczenie, abyś mógł się z tym zmierzyć. I drodzy, to była kolejna jakaś część ziemi obiecanej, na której stanęła moja stopa. I to zmieniło wszystko. Zacząłem odpoczywać w tym. Zacząłem się tym cieszyć. To zmieniło zupełnie moją perspektywę, moje spojrzenie. Tylko te trzy miejsca. A Boże, a drodzy, obietnic są tysiące. I Bóg nas zachęca do tego, abyśmy stawiali nowe stopy na nowe miejsca. Abyśmy z ufnością je przyjmowali. I drodzy, kończąc, ten fragment, który czytaliśmy na początku, ma dwa przesłania. Zachęcam, przeczytajcie te dwa rozdziały sobie w wolnej chwili w domu, bo warto. Trzeci i czwarty rozdział listu do Hebrajczyków. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał poza nawiasem. Drodzy, jest to ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które myślę warto głęboko sobie wziąć do serca. Pomimo wspaniałej obietnicy, jaką Bóg dał człowiekowi, chrześcijaninowi, może być taka sytuacja, jak była w Izraelu. Możemy nie wejść do Bożego odpocznienia. Powód jest ten sam. Niewiara. Niewiara. Pastor Mirosław tydzień temu mówił ostro, mocno o grzechu. Grzech to jest jeden z takich elementów, który nas usidla i nie pozwala wejść do Bożego odpocznienia. Dlatego warto, tak jak byliśmy zachęcani, zrywać z grzechem, odwracać się od swojej bezbożności, od swoich grzechów, być czystym przed Bogiem, bo tylko tacy wchodzą do Bożego odpocznienia. I druga to jest zachęta do wejścia i pozostawania w Bożym odpocznieniu. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Dlaczego? Bo jest to szczególne miejsce, które Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie. Miejsce odpocznienia. Właśnie w tych burzliwych czasach ty możesz być w odpocznieniu. Możesz być w takim szczególnym miejscu, którym diabeł nie będzie w stanie ciebie dotknąć. Jest to miejsce Bożej obecności. Boże odpocznienie to jest miejsce Bożej obecności. Miejsce pokoju, miejsce miłości, miejsce poczucia bezpieczeństwa. Bo cóż może mi się stać, kiedy jestem w tym miejscu, kiedy jestem w Bożej obecności? Nawet gdybym odszedł z tego świata, to cóż, apostoł Paweł powiedział, wolałbym rozstać się z ciałem i być z Chrystusem, ale ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I wiecie, to ze względu na was to widzę moje wnuki. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak jeden, drugi, trzeci otwiera swoje serce dla Jezusa, a ja chciałbym położyć swoją rękę i ich błogosławić. Jesteśmy w wyjątkowym położeniu. Ale drodzy, również zwracam się do tych, którzy gdzieś tam w domach oglądacie. Możemy być w różnych miejscach. Może jesteś tym, który dzisiaj stoi w Egipcie, rozglądaj się na lewo i na prawo i szuka wyjścia. Chcę ci powiedzieć, dzisiaj jest dobry czas, abyś przyszedł przed Boży tron i powiedział, Panie, potrzebuję Twojego uwolnienia. Potrzebuję, abyś wyprowadził mnie z tego Egiptu. Potrzebuję, abyś mnie uwolnił od wszelkich grzechów. Może stoisz nad Morzem Czerwonym i zastanawiasz się, czy je przejść, czy nie. A chcę ci powiedzieć, że Bóg chce je otworzyć dla ciebie, abyś mógł przejść na drugą stronę. Jeśli się zastanawiasz nad chrztem, jest tutaj lista. Zapisz swoje imię i nazwisko. Posłuchaj i podejmij właściwą decyzję w swoim życiu. Może jesteś na pustyni. Stoisz i zastanawiasz się, dlaczego jesteś w tym miejscu. Dlaczego nie odpoczywam? Dlaczego te wszystkie obietnice, o których Bóg tak pięknie mówi w Bożym Słowie, nie realizują się w moim życiu? Odpowiedź jest jedna. Odpowiedź jest jedna. Trzeba zajrzeć w swoje życie. Jest coś, jest postawa, którą musisz zmienić, jeśli chcesz wejść do ziemi obiecanej. Jeśli chcesz wejść do Jego odpocznienia. Bez tego nic się nie wydarzy. I wreszcie, drodzy, ci, którzy są w miejscu Jego odpocznienia, idźmy dalej. Nie zadowalajmy się, tak jak Izraelici, kawałkiem. Bóg ma dużo więcej dla mnie i dla ciebie. Niewyczerpane są Jego bogactwa, łaski. Nie jesteśmy w stanie sobie jako ludzie tego wyobrazić. Dlatego, drodzy, zachęcam, abyśmy teraz powstali, abyśmy w modlitwie spojrzeli w swoje życie i abyśmy zadali sobie pytanie, w którym miejscu jestem? W Egipcie? Może stoisz nad Morzem Czerwonym? Może jesteś na pustyni? A może jesteś w ziemi obiecanej? Boże, dziękujemy Ci, że jesteś dobry i łaskawy. Że 2000 lat temu przyszedłeś, Panie, aby zmienić bieg historii człowieka. Dziękuję Ci, że Twoja śmierć i zmartwychwstanie otworzyły nam drzwi do domu, do Ojca, do odpocznienia, do ziemi obiecanej, do Królestwa Bożego. Tak dzisiaj modlę się o tych, którzy potrzebują przemiany. Modlę się teraz o tych, którzy wołają do Ciebie i proszą, abyś ich wyprowadził z Egiptu do ziemi obiecanej. Proszę, dotykaj się tych ludzi. Dotknij się ich serc. Niechaj doświadczą narodzenia na nowo. Niechaj przeżyją przebaczenie grzechów. Niechaj usłyszą: wejdź, dziecko, do radości mojej. Modlę się o tych, którzy dzisiaj myślą na temat chrztu wodnego. Boże, dotykaj się serc tych osób. Modlę się, aby nie lekceważyli Twoich poleceń, Twoich nakazów, ale aby zobaczyli, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne. Ale dzisiaj przede wszystkim modlę się o tych braci i siostry, którzy są na pustyni. Boże, wierzę, że mówisz dzisiaj do naszych serc, że pokazujesz to, co zatrzymało, to, co jest właśnie tym aktem niewiary, buntu, nieposłuszeństwa wobec Ciebie. Proszę, dotykaj się i dopomóż, aby bracia i siostry mogli doświadczyć przemiany, aby mogli pójść dalej, aby to, co ich trzyma na pustyni, aby pozostało, aby ich opuściło, aby mogli wejść do ziemi, którą nam dałeś. Błogosławię też moje siostry i braci, którzy są w ziemi obiecanej, są w tym Bożym odpocznieniu, Twoim odpocznieniu. Błogosław, Panie, dotykaj nas dzisiaj, teraz. Chcemy iść dalej i dalej i dalej i dalej. I dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który nas pragnie błogosławić ponad nasze spodziewanie i nasze wyobrażenie. Weź sobie chwałę, Panie.